Patent na sternika.
Witam, dobry wieczór, Anna Rębas. Dzisiaj zapraszam Państwa na pokłady różnych jednostek, bo odwiedzimy nasze dwa żaglowce, Dar Pomorza i Dar Młodzieży oraz drewniany jacht cumujący w Gdyni, należący do jachtklubu Gryf. Na Oriona wsiądziemy w drugiej części mojej audycji, a teraz zapraszam na Dar Pomorza. Opowiem Państwu o rejsie sprzed 50 lat do Stanów Zjednoczonych, a pomogą mi w tym kustosz Daru Pomorza Arleta Gałązka i kapitan Paweł Medycki. Pół wieku temu Dar Pomorza wyruszył w jeden z najbardziej niezwykłych rejsów w swojej historii. W ponad czteromiesięcznej wyprawie przez Atlantyk wzięło udział 156 osób. Dziś organizatorzy szykują jubileusz i szukają wszystkich uczestników tamtej wyprawy.
Ogłosili się taką akcję, żeby znaleźć jak najwięcej osób, ludzi, którzy płynęli 50 lat temu do Stanów Zjednoczonych na pokładzie tego właśnie żaglowca statku muzeum. Jak to będzie wyglądało? Jak się do tego zamierzacie zabrać? Trochę ludzi już jest.
Tak, tym razem inicjatywę spotkania się tutaj po 50 latach wyszła właśnie ze strony uczestników tego rejsu. To oni się do nas zwrócili, kapitan Medycki, z prośbą, czy nie bylibyśmy zainteresowani ugościć uczestników tego rejsu. Oczywiście, ponieważ mieliśmy doświadczenie z uczestnikami regat 72, więc przyjęliśmy tę propozycję z otwartymi rękoma i też dużą ciekawością, bo to trochę inaczej by było zorganizowane. Natomiast przyznam, że współpraca układa nam się całkiem nieźle, bo już od ponad roku się przygotowujemy do tego wydarzenia. Powolutku organizujemy materiały, które są potrzebne do takiego spotkania, a przede wszystkim poszukujemy członków załogi. Dosyć dużą, sporą grupę udało się już odnaleźć. To jest między właśnie innymi zasługa panów, którzy przyszli do nas z propozycją organizowania tego spotkania na naszym pokładzie. I oczywiście tutaj działa też poczta pantoflowa, że jeśli ktoś kogoś zna, to przekazuje informacje dalej. Tutaj panowie, głównie organizatorzy, bardzo skrupulatnie prowadzą rejestr osób, które się zgłosiły, utrzymują z nimi kontakt. My spotykając się co 2 miesiące, bo to już trwa troszeczkę, wymieniamy się informacjami, jakich materiałów udało się zebrać, z kim się skontaktować. Tu wiem, że panowie też są zainteresowani tym, żeby przekazywać nam pamiątki. Już pierwsze pamiątki trafiły, aczkolwiek liczę się z tym, że jesienią będzie ich zdecydowanie więcej i liczę na to, szczerze mówiąc. Przygotowujemy plan spotkania, który ma się odbyć 7 września na pokładzie Daru Pomorza, czyli jaki będzie program, co będziemy robić, jakie filmy będą prezentowane, jakie zdjęcia, kto będzie przemawiał. I wydaje się, że to będzie takie naprawdę bardzo sympatyczne spotkanie, głównie koleżeńskie. Chodzi o to, żeby po prostu się spotkać, porozmawiać. Panowie rozpoznają się, mam nadzieję, w tylu latach. Natomiast no, z naszego punktu widzenia jako muzealników, każde ożywienie Daru Pomorza, każde ożywienie muzeum, to jest taka rzecz, na którą my zawsze liczymy. A to, że trafią tutaj ponownie osoby, które tworzyły historię tego statku, no to jest taka dodatkowa premia.
Ilu było wtedy tych uczestników?
Mogę powiedzieć, ile osób udało nam się dotrzeć. To jest troszeczkę ponad 40 osób. Liczymy, że drugie tyle też uda nam się znaleźć, bo myślimy, że to będą głównie te osoby z zagranicy, chociaż mamy już sporo osób właśnie z zagranicy, między chyba najdalej jest pan mieszkający w Australii, który co jakiś czas przylatuje do Polski, ale no, liczymy, że właśnie dzięki temu apelowi dotrzemy właśnie do tych szerszych kręgów.
Oni potwierdzili jakoś swój udział?
Z tego co wiem, to jest właśnie potwierdzone im więcej 30 parę osób, natomiast myślę, że im bliżej tego terminu spotkania, tym jakby te deklaracje będą takie pewniejsze i bardziej prawdziwe.
Wydarzenie to związane było z udziałem Daru Pomorza w operacji Żagiel i z wielką paradą morską w Stanach Zjednoczonych 50 lat temu. Jak mówi Radiu Gdańsk, jeden z uczestników tego rejsu, Paweł Medycki, dzisiaj kapitan żeglugi wielkiej, wtedy student Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, dawni koledzy już się odzywają.
Paweł Medycki, numer 59 w rejsie Operation Sail 1976, a ostatnia funkcja kapitan żeglugi wielkiej.
Pamięta pan troszeczkę ten czas młodego człowieka? Ile pan miał wtedy lat, jeżeli to nie tajemnica?
Wtedy 22 lata, jak większość z nas, bo byliśmy studentami trzeciego roku. 17 było chłopaków o 2 lata młodszych z pierwszego roku nawigacji. Do tego dochodzili nasi równolatkowie, 5 z WSM Szczecin i jeszcze w załodze było 3 chłopaków z wydziału administracyjnego. Jeden był jako normalnie na liście tych studenckich, 2 było na etatach i 2 chłopaków z elektrycznego. Jeden był do asysty elektrykowi, a drugi do asysty radioficera.
Macie ze sobą kontakt? Wymieniacie się informacjami? Spotykacie się? Są jakieś zjazdy, zloty tych ludzi? To było 50 lat temu.
Jest coś takiego, że ci młodsi od nas już zorganizowali 24 w tym roku były spotkania absolwenckie, które odbywały się na ostatni piątek maja. Mój rocznik, pomysł na to padł nam do głowy w czasie rozmów podczas takiego spotkania. W zeszłym roku konkretnie chodziło o to, że 3 września była wielka impreza tu na Darze Pomorza z okazji 90-lecia rejsu Daru Pomorza dookoła świata, powrotu z tego rejsu. I to się jednocześnie składało z początkiem kandydatki tych chłopaków, którzy potem z nami byli w tym rejsie w 76 roku. Więc no i tak się potem to potoczyło, że organizujemy teraz po 50 latach spotkanie. I założyliśmy grupę na WhatsAppie, jest pełna wymiana internetowa, telefoniczna, czasami trudna, bo rozsypało nas po całym świecie. We wrześniu, 7 września, już w tej chwili mamy potwierdzonych 41, że się pojawi.
A Narodowe Muzeum Morskie rozpoczęło też poszukiwanie tych wszystkich ludzi, którzy płynęli wówczas, a nie wszyscy, że tak powiem, potwierdzili swój udział. Nie wszyscy są obecni z imienia, z nazwiska. Oni są pewnie też rozsiani po całym świecie.
To jest tak, że myśmy z kolegą zainicjowali ten ruch. Przyszliśmy tutaj na Dar Pomorza, ni stąd, ni zowąd, do pani kustosz. I co zostało przyjęte z bardzo życzliwym zainteresowaniem. No i teraz pracujemy razem, żeby nam to spotkanie po prostu wypaliło. Stąd ten komunikat na stronie facebookowej Daru Pomorza.
I jednak też media pomogą troszeczkę. Mam nadzieję, że się ludzie odezwą.
Tak, pozytywny rezultat tego, co się ukazało już do tej pory jest taki, że wczoraj zgłosiło się w sumie 4 kolegów już, tudzież zgłosił się z kadry drugi oficer, nasz oficer naszej wachty, bo ja byłem w drugiej wachcie, Marek Orkusz. No ale to już jest wiekowy pan.
Ale to są ludzie, którzy mieszkają w Polsce czy za granicą?
Więc na liście potwierdzonych, którzy złożyli akces, mamy jednego Australijczyka, w cudzysłowie, mamy jednego Kanadyjczyka. Oczywiście kolega, który mieszka na Filipinach, nie przyjedzie. Amerykanin z USA powiedział, już napisał, że też się nie pojawi. Mamy nadzieję, że będzie kolega z Niemiec, będzie kolega ze Słowacji, z Czech, ale to są akurat mieszkańcy tamtych krajów, w ogóle obywatele, bo w rejsie był jeden z nich, Milan Grohol, który jest Czechem. Będzie też, mamy nadzieję, że przyjedzie Słowak Karel Fajnor, ale on z nami był na roku i z nami kończył studia, więc uznaliśmy z kolegami, że dobrze by było, żeby Karel też się tutaj pojawił.
W której pan był w wachcie? W drugiej?
W drugiej, tak. Ja byłem w drugiej i mój hamak na prawej burcie.
Hamak na prawej burcie, druga wachta, komendant to wtedy Kazimierz Jurkiewicz.
Tak jest, jego dublerem był kapitan Tadeusz Olechnowicz.
I też płynął?
Też, ich było dwóch. Chodziło o to, że to był swego rodzaju łabędzi śpiew kapitana Jurkiewicza i ostatni duży rejs. Dla nas to była, no, nie byliśmy tego świadomi, że to jest pożegnalna historia, ale dla nas to było zwieńczenie naszej kariery na Darze Pomorza, jako że niektórzy z nas w sumie zrobili 4 rejsy na Darze Pomorza. I jako jedyni chyba z roczników powojennych mamy taki długi staż, łącznie.
Jakie miasta odwiedziliście wtedy?
Wypłynęliśmy 16 kwietnia z Gdyni i chodziło, dlatego Dar Młodzieży też wypłynął 16 kwietnia. Potem było Plymouth, potem były Wyspy Kanaryjskie. Mówię Wyspy Kanaryjskie, bo najpierw zawitaliśmy do Santa Cruz de Tenerife z rejsem przyjaźni, który jakby był wyłączony z regat, bo Plymouth, Tenerife to był pierwszy etap regat. Może tak wtrącę, to były regaty połączone z obchodami 200-lecia Stanów Zjednoczonych. To były jakby dwie imprezy, jedna po drugiej.
Teraz też tak podobnie ma być.
Ale to tylko krótki dystans. Zdecydowanie krótki dystans.
Nieporównywalny.
Poza tym myśmy zrobili jako jedna załoga całe kółko, a tu są wymiany. Także to jest duża różnica. No i jak słyszę, oni mieli kłopoty z klimatyzacją. Myśmy kłopotów z klimatyzacją w ogóle nie mieli, bo tu na tym statku klimatyzacji nie było. Więc kłopotu też nie było. Tam wtedy był na pewno ówczesny sekretarz Henry Kissinger.
Sekretarz stanu.
Tak jest, sekretarz stanu i każdy z nich był na innej jednostce. To nie było tak, że oni byli wszyscy razem. Ford przyleciał, akurat jak myśmy mijali lotniskowiec, to w tym czasie lądował prezydencki śmigłowiec.
Ciekawa jestem, jak w tym roku będzie, jeżeli chodzi o to obecność oficjeli i prezydenta Trumpa. Jak pan myśli, to będzie taka sama ranga, jeżeli chodzi o dar młodzieży?
No chciałbym, żeby tak było. Nawet życzyłbym, żeby było jeszcze lepiej. Ale czy będzie, to czas pokaże.
Bo to jest ważne wydarzenie i dla młodych chłopców, młodych praktykantów, młodych studentów Uniwersytetu Gdyńskiego. Chociaż tak jak pan mówi, wtedy wy, jako młodzi ludzie, byliście zajęci sobą. Nikt nie zwracał uwagi na ten cały korpus dyplomatyczny. A jednak dzisiaj pan doskonale pamięta, kto, gdzie i jak, i wymienia pan nazwiska.
Proszę pamiętać też jeszcze taką rzecz. Dla nas to było też konfrontacja z zupełnie innym światem, zupełnie innym trybem życia. My byliśmy w pewnym sensie produktem tamtego systemu i robiono z nas w ten czy inny sposób jakby ambasadorów, co nie zawsze chyba nasze działania spotykałyby się z aprobatą obecnych władz, ale najważniejsze było to, że wszyscy wróciliśmy. Nikt nie został. Z Krusensterna, radzieckiego statku, zostało paru chłopaków. Tam były potem konsekwencje. U nas tego nie było. Wszyscy wróciliśmy.
Szukać podobieństw, jeśli chodzi o sytuację trudną, polityczną i tak dalej. Wtedy, 50 lat temu, a dzisiaj też łatwo nie jest i też polityka swoje robi.
Ja bym się w te kręgi nie zapuszczał.
No bo żeglarze, żeglarstwo jest jakby ponad.
Tak, tak. I tutaj im może jest bezpolityczne, apolityczne i po prostu, jeżeli jesteś przygotowany dobrze do rejsu, masz dobry sprzęt, który umiesz obsługiwać, to możesz płynąć. Polityka, jak zacznie się w to wszystko wdawać, to może się naprawdę na morzu źle skończyć.
Ale jest ten rejs Daru Młodzieży i ta nasza fregata gdyńska jednak mimo wszystko tam oczekiwana przez Polonię, przez Polonusów. Wyście też mieli spotkania, tak, z Polonią?
Mieliśmy. To często były spotkania takie całkiem, znaczy były, można to powiedzieć, na dwie kategorie. Prywatne, gdzie tam kogoś żeśmy spotykali, tutaj jak zwiedzali statek, albo byliśmy wysyłani na jakieś oficjalne spotkania. Było takie połączone, jak byliśmy w Newport, gdzie było składanie wieńców pod pomnikiem Kościuszki i potem była wizyta u gubernatora stanu Rhode Island z krótkim tam przemówieniem. Potem była impreza już w restauracji Venus de Milo, gdzie Polonia nas rozbierała pojedynczo do stolików, bo to była duża restauracja.
Ale pamięta pan nazwę tej restauracji, niesamowite.
No bo mam jeszcze mam ulotkę z tej restauracji. Ale powiem jeszcze co innego. Myśmy wzięli ze sobą urnę z Warki. Urnę z miejsca, gdzie wtedy uważało się, że to jest miejsce urodzenia generała Pułaskiego. I ta urna potem była przekazana na żaglowiec polski Zew Morza, który ją dowiózł do Savannah. Myśmy ją dowieźli do Filadelfii. Są zdjęcia z tej uroczystości w Warce, bo wtedy była kompania honorowa z WSM Gdynia.
Wyższa Szkoła Morska.
Tak, Wyższa Szkoła Morska w Gdyni. Myśmy to przewieźli. Ta urna znajduje się obecnie, bo pierwotnie została złożona do Memorial Fort, to jest muzeum. Obecnie jest stamtąd zdjęta i znajduje się Fort Fredericia, mniej więcej 2 godziny jazdy, ale udało mi się zdobyć zdjęcie dzięki uprzejmości muzeum. To jest po prostu przekazywane w magazynie i czeka jakby na lepsze czasy. Nie wiem, dlaczego to zostało zdjęte, tego mi już nie napisano. W każdym razie urna jest, myśmy to zrobili. Co ciekawe, nie wszyscy to o tym pamiętają. Natomiast muzeum w Warce, jak nawiązałem z nimi kontakt, się bardzo okazali pomocni, żeby dostarczyć mi materiały z tamtych czasów, bo oni to mają w książce pamiątkowej. I co ciekawe, też tak, może też dopowiem, to była w sumie druga urna, bo pierwsza urna wykonana w 1939 roku została w Polsce i we wrześniu została oddana pod opiekę do klasztoru. Po II wojnie światowej UB wygarnęło opiekuna, który był związany z organizacją podziemną. Urna została przez pewien czas przechowywana w magazynach Służby Bezpieczeństwa. Potem wylądowała chyba w Muzeum Narodowym. Mówię tak ogólnie, bo nie pamiętam dokładnie szczegółów, a nie chcę przesadzać. W każdym razie ostatecznie ta urna została przekazana do Muzeum w Warce i ona tam się nadal znajduje. Ta pierwsza, która niestety nie dotarła do stanu. Ale zdjęcia tej urny przedwojenne, no i oczywiście obecne są.
Co by pan powiedział tym młodym praktykantom, studentom, załodze Daru Młodzieży? Oni lada moment będą w Norfolk, będą płynąć do Nowego Jorku, będą potem płynąć do Bostonu i będą te trzy parady i będą potem wracać do Polski. Co by im pan powiedział? Bo to ważny rejs też z punktu widzenia takiego właśnie polskiego dyplomatycznego wizerunku, ambasadorstwa.
Powiem tak, będziecie za 50 lat, tak jak my, wspominać ten rejs i to, że to była wasza przygoda życia. Wykorzystajcie tę szansę jak najbardziej, jak najlepiej umiecie, bo naprawdę po 50 latach będzie co wspominać.
Brać notatnik, spisywać, bo to jest chyba najlepszy sposób, prawda?
Tak jest i czasami było trudno, żeby się do tego zmusić, ale teraz z perspektywy tych lat widzę i jak porównuję to, co zapamiętali koledzy, to pomaga. A jako ciekawostkę powiem, że w pewnej książce napisanej przez, nie powiem nazwiska, członka załogi stwierdziłem właśnie błędy dotyczące czasu i miejsca.
Po 45-letniej przerwie statek szkolny ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni ponownie popłynął do USA, biorąc udział w transatlantyckich regatach The Tall Ship Races, znanych w Polsce jako Operacja Żagiel. Wyprawa rozpoczęła się 16 kwietnia 1976 roku i trwała ponad 4 miesiące. Na pokładzie znalazło się oficjalnie 156 osób, 41 członków załogi stałej, 105 studentów oraz 10 dziennikarzy. Jak wskazują organizatorzy zlotu, rzeczywista liczba osób uczestniczących w rejsie była jednak wyższa. Na pokładzie byli też gdańscy dziennikarze, ale o tym opowiem już w kolejnej audycji.
Patent na sternika.
Słynny zabytkowy jacht Orion oficjalnie otrzymał tytuł ambasadora stulecia miasta Gdyni. Zbudowana w 1936 roku jednostka była wówczas jedynym aktywnym jachtem jachtklubu Gryf. Matką chrzestną została Maria Gierdziejewska, żona zamordowanego w Piaśnicy przedwojennego działacza Ligi Morskiej inżyniera Wacława Gierdziejewskiego. Tak rozpoczęła się historia, która trwa nieprzerwanie do dziś. Kilka dni temu Orion otrzymał tytuł ambasadora stulecia Gdyni. Głos ma więc kapitan jednostki Zbigniew Witbrod i załoga Oriona.
To jest duży zaszczyt dla jednostki i dla całej załogi. My dziękujemy miastu, że zaszczyciło nas takim tytułem.
Zawsze docenienie przez władze miasta takiej pięknej jednostki i uhonorowania jej tytułem ambasadora stulecia Gdyni jest dla nas ogromnym wyróżnieniem.
Przede wszystkim to jest żeglarski ambasador. Nie tylko stulecia Gdyni, ale może następnego stulecia. Myślę, że ten tytuł nas zobowiązuje, żeby to ponieść w następne stulecie.
No przypuszczam, że otrzymamy jakiś propozycję bynajmniej upamiętniający rocznicę setną Gdyni, tego miasta i będziemy z honorem to prezentować w obcych również też miastach i portach zagranicznych. Wybieramy się do Szwecji. Do Finlandii może?
Co roku trzeba jacht zeszlifować i pomalować go od nowa, bo jednak lakier, który jest, to schodzi. Płowieje na słońcu. Także nasza coroczna praca polega na zeszlifowaniu nadbudówki wszystkich części drewnianych, całych burt i pomalowaniu ich od początku na nowo.
To muszą być jakieś specjalne impregnaty, specjalne lakiery?
Na początku używaliśmy lakieru.
Poliuretanowych, a teraz przeszliśmy od kilku lat na owatrol. On jest bardziej elastyczny i poddaje się na tyle, że nie ma pęknięć tego lakieru. I on dobrze się sprawuje na takim drewnianym jachcie. Jesteśmy zadowoleni z tego owatrolu. Naprawdę nie jest taki wymagający, bo nie potrzeba go co roku dokładnie szlifować. Wystarczy go oczyścić, lekko zmatowić i jedną, dwie warstwy świeżego lakieru owatrolu 2 położyć i jest wówczas lśniący. Oczywiście zdarzają się jakieś ubytki, także gdzieś korek wypadnie, czy kawałek planki trzeba by wymienić, jak szesz czarnieje, ale to już takie roboty skutnicze są, to na bieżąco się robi, także jest bezpieczny dzięki temu, że jest pielęgnowany i co roku jest właśnie szlifowany, robiony, malowany, gdzie się zauważa wszystkie jakieś niedociągnięcia, braki i to się na bieżąco naprawia, szczególnie zimową porą. Żeby na wiosnę można było zbudować jacht, na którym się bezpiecznie po nim pływa.
Bo rozumiem, że wszystkie panie, które są dzisiaj, żeglują i wszystkie umieją żeglować.
Tak, i należą do jachtu morskiego Gryf i tutaj zaczynały swoją przygodę z żeglarstwem. Tutaj pokończyły kursy żeglarskie, uzyskały stopnie i pływają.
A tych klubów tutaj w marinie było kilka, prawda? No teraz mówię było, bo jest remont, trwa przebudowa, te budynki są zburzone, ale było ich kilka. A dlaczego wybrałyście Gryf? Dlaczego Gryf, panie kapitanie? Ale najpierw od pań zaczniemy. Pani Jolu.
A także może był tu najbliżej i jakoś stwarzał atmosferę, że go chętnie, bo tamte przeważnie były zakładowe, tak. Więc pracownicy zakładów mieli możliwość, a tak zwane z ulicy to nie, to tylko do Gryfu.
Tylko do Gryfu, czyli to też nie było tak łatwo należeć do jakiegoś klubu kiedyś, prawda? To też wiązało się z tym, że trzeba było albo pracować gdzieś, albo tak.
To nie jest ważne. Ważne jest to, że klub przygarnął. Z ulicy, powiedzmy, bo był otwarty na wszystkich. A pozostałe, tak jak koleżanka wspomniała, że to były kluby raczej takie zakładowe. Polski był...
Polski linii oceniczny.
Stal był stoczniowym klubem. No i harcerze jeszcze byli. Harcerze też byli, którzy już troszeczkę teraz... No, nie ma już tego klubu w zasadzie. Do setki powinien bezawaryjnie przejść, to znaczy bez większych komplikacji, bez większych remontów, bo mieliśmy przegląd techniczny w tym roku i na 5 lat kolejny dostał bardzo dobre świadectwo, że jest w dobrym stanie, orzekł pan inspektor i nie wymaga corocznych inspekcji. Także to jest duży plus dla klubu, że potrafił tutaj zabezpieczyć nam tyle możliwości, żebyśmy o niego zadbali fizycznie już. I szkutnik, no jak jest potrzeba, to szkutnika też zatrudniamy tutaj do takich drobnie, grubszych prac. A drobne roboty to my sami robimy w własnym zakresie.
Dziś to już wszystko, a ja za tydzień zapraszam na kolejne spotkanie z Darem Pomorza i jego historycznym rejsem z 1976 roku. Nadal szukamy uczestników tego wyjątkowego wydarzenia i przed wrześniowym spotkaniem planowanym na Białej Fregacie, mam nadzieję, uda się dotrzeć do wszystkich uczestników tego wyjątkowego wydarzenia. Kłaniam się, dobranoc, mówi Anna Rębas i realizator audycji Maciej Bogusławski.
Patent na sternika.